Między słowami. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski, to audycja Między Słowami, która potrwa do godziny 21. Dzisiaj w audycji Między Słowami dwóch gości są z nami i z Państwem oczywiście. Daria Zawiałow.
Witam.
Jest też z nami Michał Kusz.
Dzień dobry.
Michał Kusz po raz pierwszy w audycji Między Słowami.
To prawda.
I drodzy Państwo i droga Dario, przede wszystkim się też do Ciebie zgłaszam. Jesteś świadkiem kolejnego ważnego wydarzenia w audycji Między Słowami.
Znowu?
Bo Daria była pierwszą gościnią audycji Między Słowami. To było...
Gościową.
Gościową, tak, kiedy wychodziła płyta Akysz. Później w tym roku, później się spotkaliśmy z okazji płyty Helsinki. Potem spotkaliśmy się na początku roku i Daria Zawiałow była pierwszą gościową audycji Między Słowami w 2021 roku. A teraz po raz pierwszy też w ogóle duet Daria Zawiałow, Michał Kusz. I to jest, proszę Państwa, pierwsze spotkanie na żywo od czasu pandemii w ogóle.
No to super.
Więc widzisz, jesteś, zawsze spotykamy się w takich ważnych wydarzeniach. Więc
czyli jak... jestem po prostu przyjaciółką audycji.
Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej płycie Wojny i Noce, która ukazała się 11 czerwca. My się już właśnie spotkaliśmy na początku roku, w styczniu, kiedy wychodził utwór Kajonashi, to była pierwsza zapowiedź tego wydawnictwa, ale właśnie dzisiaj spotykają się też Państwo też w ogóle z duetem, ponieważ za ten sukces Darii Zawiałow, oczywiście jest odpowiedzialna Daria Zawiałow, natomiast oczywiście bardzo ważną postacią i mógłbym spokojnie powiedzieć, że drugą połową tego sukcesu jest właśnie Michał Kusz. Jest tak czy nie?
Oczywiście, tak, nie najbardziej. Wiem.
Nie wiesz? Daria Zawiałow, zresztą zawsze w podziękowaniach widzę, że ty piszesz o Michale jako o bracie. I ja, ciekawi mnie w ogóle, jak wy się poznaliście.
Mów ty.
Śmiesznie.
Znaczy,
w sumie nie wiem, czy śmiesznie. Kolega, z którym miałem wcześniej taki offowy projekt, Radio Rejsel, pozdrawiam. Daria też pewnie go pozdrawia, lubimy go. Wysłał mi kiedyś nagranie Darii, jak miała 16 lat chyba, albo 15, i śpiewała cover Jessie J. I mówi, patrz stary, jak ta laska śpiewa, nie? A ma dopiero tam 15 lat. Ja posłuchałem i mówię, że kurde, faktycznie grubo. I w ten sam dzień napisałem do niej, znalazłem ją na Facebooku, napisałem, czy chciałaby się spotkać, porozmawiać sobie o piosenkach, bo świetnie śpiewa i akurat dzisiaj idę na imprezę MTV, może by chciała ze mną pójść. No i poszła. I w sumie to jakby w jeden dzień się wszystko wydarzyło. Usłyszałem, jak śpiewa, umówiliśmy się i w ten sam dzień umówiliśmy się na spotkanie, na tą imprezę. Jakoś tak wyszło, że od tamtej pory już po prostu się zadajemy ze sobą od tamtej pory, jak się spotkaliśmy.
Tak, 10 lat zaraz minie, tak, w tym roku. Dokładnie 14 lipca będziemy obchodzili 10-lecie naszej przyjaźni.
Czyli jubileusz będzie jakiś.
No tak, musimy zrobić imprezę, planujemy.
Tak, ale tak. może coś...
Oczywiście z obostrzeniami.
Oczywiście, ale czy planujecie może też w tej sytuacji może jakiś też jubileusz wydawniczy, może czy szykujecie coś może z tej okazji specjalnego, czy...
Nie myśleliśmy, ale może faktycznie coś
powinniśmy.
Coś?
Pomyślcie może o jakiś utwór, jakiś kawałek może specjalny.
Cover może.
Taki o przyjaźni, typu przyjaźnimy się od 10 lat.
Słuchajcie, nawet jak sprawdzam teraz, to na płycie jest utworów 11, 12...
13.
13. Jest 13 utworów. A ile utworów w ogóle powstało na tę płytę?
Zależy od kiedy mamy liczyć. Nie, no co ty wymyślasz?
Więcej?
No a mnie? No więcej.
Tak?
Tak, a jak zawsze. Na każdą płytę powstaje więcej i robimy selekcję.
No właśnie.
A czasami robimy płytę, wyrzucamy ją do kosza i robimy nową.
A no tak. Coś tam wypadło. Na przykład utwór, to mogę zdradzić, bo to taka ciekawostka, że utwór Fuzuki jest utworem zupełnie innym niż był pierwotnie. W sensie stworzyliśmy utwór Fuzuki z tekstem, który nam się podobał, ale cała kompozycja średnio, więc wywaliliśmy utwór Fuzuki w sumie jak już było po masterze albumu.
Naprawdę?
I zrobiliśmy
tak?
całkowicie inny utwór z prawie takim samym tekstem
i nowy master
i płyty i wszystko. Zresztą robiliśmy chyba te mastery płyty ze trzy razy. Cztery razy robiliśmy.
No, cztery razy był obraz płyty robiony.
Więc pozdrawiamy Leszka Kamińskiego, który biedny musiał...
Przepraszamy cię, Leszku.
Ale słuchajcie...
Biedny musiał to znosić.
Ale wytłumaczcie w tej sytuacji, o co chodzi, że aż cztery razy, wiecie, ten master musiał być robiony. Co tam było?
Poprawki.
Tam takie poprawki małe, że za głośno gdzieś troszkę gdzieś tam jeden wyraz, coś tam...
Źle zaśpiewany.
Tak?
I dopiero doszliśmy do tego po stukrotnym słuchaniu masterów, że to nie da się tak na bieżąco i na świeżo wyłapać wszystkich błędów, dopiero trzeba tak chwilkę przynajmniej odpocząć, na świeżo sobie posłuchać w innym miejscu i się wyłapuje rzeczy, których wcześniej się nie słyszało. I tak było w tym przypadku.
A że najczęściej jest tak, że się nie ma czasu na poprawki tak. tych rzeczy, które się wyłapało, no to robiliśmy wszystko już po masterze.
Dokładnie.
Kiedy mieliśmy jeszcze taki miesiąc, zanim płyta poszła do tłoczni, ale już była zmasterowana i wykorzystaliśmy ten miesiąc, powiem tak, wydusiliśmy go jak cytrynkę.
Okej, ale powiedzieliście...
Tak będzie na źle wspominał po prostu.
Ale powiedzcie też o tym, że... Michał, ty chyba wspomniałeś, że bywało też tak, że płyta poszła do kosza.
No bywało, ale ja nie wiem, czy Daria kiedyś o tym mówiła w wywiadzie, więc nie wiem, czy ja mogę mówić prawdę.
Nie, możesz, mówiłam tak? chyba, tak.
No na przykład Helsinki tak powstały, że zrobiliśmy w sumie kontynuację.
A o tym nie mówiłam, to będzie wielka premiera znowu w
No właśnie,
informacji.
Daria nigdy o tym nie mówiła, się dziwię, czemu nie, że zrobiliśmy w sumie kontynuację Akisha, według mnie bardzo dobrą, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie do końca już czujemy w ten sposób i wywaliliśmy prawie całą płytę zrobioną. I to nie jest tak, że my od razu wiemy zawsze jak robić, co robić i od razu wychodzi, po prostu wychodzą piosenki jak z rękawa. Tutaj też jak zaczęliśmy przygotowania do tej płyty mentalnie, to ja zrobiłem ileś aranży takich totalnie gitarowych samych, lata 90. Ale też nam to nie siadło po prostu do końca i czuliśmy, że to też nie jest ten kierunek, więc moglibyśmy robić jak wielu artystów, oczywiście nie ujmując im, bo robią świetnie to, że kontynuują swoje jakby sukcesy, tak? Swoje płyty i sukcesy. Tylko my niestety mamy we dwójkę tak, że jak nam się coś uda i te piosenki w jakimś klimacie nam się udają, to już chcemy zupełnie coś innego zrobić, coś odwrócić kota ogonem często i dlatego Daria sobie dzięki temu według mnie wyrobiła, może nie wiem jak nazwać, prawo do czerpania skąd chce, że każda płyta może być dla słuchacza zaskoczeniem, bo może się okazać, że nagle zupełnie znowu zmieni kierunek i zrobi coś innego i to mi się wydaje, że jest jakaś taka wolność artystyczna, że nie musimy się wsadzać w jedne buty. Nie każdy to rozumie, ale no udawało się to do tej pory, zobaczymy jak z tą płytą będzie.
Między słowami. To utwór Oczy Polaroidy Darii Zawiałow z płyty Wojny i Noce, która ukazała się 11 czerwca 2021 roku. Daria Zawiałow i Michał Kusz są gośćmi audycji Między Słowami. Chciałbym się zatrzymać na chwilę właśnie przy tym utworze, bo w sumie ten utwór to jest trochę zmyła.
Czemu?
Dla mnie jest to zmyła, bo jest to utwór, który gdzieś brzmieniowo, gdzieś trochę mi odstaje w sumie od płyty Wojny i Noce. I teraz ciekawi mnie, może to jest kwestia bębnów.
Po prostu jest fajny.
Jest.
Reszta jest niefajna.
Zresztą nie, super, mi się bardzo podoba.
Zawsze robimy eklektyczne płyty bardzo.
Tak, nie, więc to nie jest...
to kwestia żywych instrumentów, w sensie żywych
tak,
bębnów.
Bębny, tak. No. Jest jeszcze taka rzecz związana właśnie z bębnami i też zauważyłem pewną klamrę, bo w sumie utwór pierwszy i ostatni też jest nagrany...
Na żywo.
Jest zagrany na żywo. Mhm. I teraz ciekawi mnie w ogóle po pierwsze historia tego utworu, to znaczy... Czy to jest w ogóle utwór, który powstał pierwszy, bo interesuje mnie też kolejność w ogóle, tak? No bo okej, okay, no jest taka, a nie inna kolejność, no jest jakaś pewna prawidłowość. I teraz, czy wy od razu wiedzieliście, że to jest utwór, który absolutnie musi otwierać tę płytę?
Tak.
Nie.
Nie.
Tak, wiedzieliśmy. Nie, znaczy, wiedzieliśmy, jak już była forma gotowa, znaczy, i miał długie intro, i on się super otwierał, w sensie był super takim intrem do płyty, to wtedy...
Jak już były skończone demówki i formy, no to tak, ale jak mieliśmy rozgrzebanych ileś piosenek, no to jeszcze nie.
No tak, ale z drugiej strony zrobiliśmy demo płyty w 1,5 miesiąca.
No tak,
więc
szybko zrobiliśmy to.
Bardzo szybko ta płyta powstała, więc można powiedzieć, że w sumie od razu wiedzieliśmy, bo bardzo szybko powstawały te formy. I kiedy powstał ten numer, on od razu miał bardzo długie intro, znaczy bardzo długie, zależy co dla kogo jest długim wstępem. Natomiast miał on to intro, które budowało pewną tajemnicę dookoła tego albumu. On brzmi dosyć tajemniczo. Jest czymś, co jest, wydaje mi się, czymś, co zachęca, jakby wejść głębiej i zobacz, co dzieje się za drzwiami.
Ja mogę coś dodać?
Tak.
Bo ja mam taką w ogóle mało popularną, nie wiem jak to, opinię, może tak to nazwę. Często jak słyszę wywiady z muzykami, nawet tych, których kocham, uwielbiam i w ogóle... I jak zadaję na przykład prowadzący pytanie o historię piosenki i oni potrafią tak wspaniale mówić o w ogóle historii jakiegoś numeru, tak typu pół godziny jest w ogóle w Afryce Bębny, tutaj w Irlandii, kurde, przeszkadzajki i po prostu historie są niesamowite, co tam się działo. Można by film nakręcić. No i zwykle potem puszczają ten numer i to taki klops wychodzi, nie? W sensie i tak zawsze mnie to śmieszy, że te historie są takie fascynujące, a numery są potem takie średnie. I ja na przykład nie umiem opowiadać o historii piosenek, bo nie zawsze piosenka musi mieć jakiś background ideowy albo historię, żeby była dobra. Tak mi się wydaje, że ona się sama powinna bronić, a jak ktoś dłużej opowiada o historii powstawania piosenki, to znaczy, że już coś z nią jest nie tak. Znaczy, to jest moje osobiste zdanie, więc może jest głupie i niepopularne, ale ja na przykład osobiście tak nie umiem mówić o rzeczach, które robię. W sensie tak bardzo szczegółowo, jak to powstawało. No po prostu siedzieliśmy i zrobiliśmy. I zwykle tak robimy piosenki. Tak. W sensie ustalamy sobie wizję albo brzmienia, które nas inspirują i porywają. Mhm. I harmonie, które wzbudzają w nas emocje. I tyle, no.
A numer jako pierwszy powstał chyba Kaonasi, z tego co pamiętam.
Tak.
Kaonasi był pierwszym numerem, który powstał w zeszłym roku podczas lockdownu, no bo wtedy zaczęliśmy pracę nad płytą.
Okej, czy to jest płyta covidowa?
No tak.
Tak, płyta covidowa, no tak, pandemiczna płyta.
Nie, tak jeszcze interesuje mnie właśnie też ten utwór, bo same te dźwięki, które się pojawiają w ogóle dosłownie na samym początku, jakieś takie gongi jakby to są.
To już
zanim ten utwór się na dobre rozkręci. I tak się...
Nie wiem, co to jest.
Nie wiesz, co to jest. Aha, okej, dobra.
Coś tam.
Nie, interesuje mnie na przykład właśnie sam też proces i w ogóle też tej waszej współpracy, bo macie... Michał jest przecież świetnym kompozytorem, jest bardzo znanym producentem też muzycznym.
Nie wiedziałem o tym.
No jesteś, jesteś.
Też mnie kojarzył.
No, wystarczy wpisać nawet w internecie, to tamtych utworów też i dość sporo będzie. I wiecie, i to jest ta współpraca właśnie mnie interesuje. Czy to jest tak, że na przykład ty rzucasz jakąś, nie wiem, nutę, czy na przykład ty robisz muzykę, a Daria układa pod to tekst, czy to jest może w jakiś sposób mieszany?
Znaczy głównie robimy tak, że ja wysyłam Darii prawkę muzyki i ona wymyśla pod to linię i tekst.
Po to linii tekst.
Tak, melodyczną.
Melodyczną. Mhm. Jeszcze, bo ludzie czasami właśnie oczekują tych takich fajnych, mięsistych historii przy powstawaniu, tylko wydaje mi się, że jak ktoś na co dzień żyje muzyką, tak jak my, że zajmujemy się tym ciągle i jakby to też jest nasza praca, którą kochamy, ale że żyjemy w tym, jesteśmy w tym i jakby ciągle słuchamy muzyki, inspirujemy się różnymi, to dla nas może niektóre rzeczy wydają się zwykłe, a dla kogoś by były ciekawe, że... nie ma spektakularnych często fajerwerków przy powstawaniu. Często to
nie,
jest
ja też
pot.
Nie oczekuję fajerwerków.
Często to jest pot, krew i łzy i szukanie po prostu ciężkie.
Mhm.
No, nie ma czasami fajnych historii, czasami są smutne.
Czasami są smutne?
Smutne, że po prostu jesteśmy zmęczeni.
Okay.
No, bywa i tak, że pod koniec płyty już zazwyczaj ona się rodzi w bólach. Najgorzej tak. Chyba było przy Helsinkach.
Tak, ja mówiłem po Helsinkach, że już nie zrobię ci płyty.
Tak, Michał pierwszy raz powiedział, że już chyba musi Musimy chyba zrobić sobie przerwę.
Myślałam, że zwariujemy.
Tak, to było wstawanie od stołu wigilijnego, żeby posłuchać miksów, masterów, bo ponieważ mieliśmy deadline i musieliśmy skończyć.
Znowu 31 grudnia? Wtedy, z Helsinkami tak było.
Tak, okay, tak było z Helsinkami. Wojnej nocy nie, to nie był dramat, chociaż też na ten ostatni miesiąc, kiedy robiliśmy ciągle nowe mastery, był dosyć wyczerpujący psychicznie.
Ciężka wiadomo.
No i tyle, co można więcej.
Zwłaszcza, że jakby pierwszą wersję płyty, którą zrobiliśmy, wydawca nasz pokochał, że świetna, idziemy z tym, a my nagle ją wywalamy, robimy od początku, więc musieliśmy trochę budować zaufanie od nowa.
Mówisz przy Helsinka. Tej płycie.
Mówię Helsinka. Mhm. Że musieliśmy zbudować trochę zaufania u nich od nowa z tą płytą, bo oni na początku, może nie to, że nie byli przekonani, ale byli tacy...
Chcieli kontynuacji jakiejś, bo chcieli po prostu, no nie ma się co dziwić, chcieli czegoś sprawdzonego, co bardzo możliwe, że powieli sukces, no ale my jesteśmy tacy, że nie potrafimy iść przetartymi szlakami, w ogóle.
Ale wiecie co, ja właśnie w przypadku utworu Oczy Polaroidy miałem skojarzenie, że to jest trochę bliżej właśnie płyty Akysz.
No prawda?
Tak.
Ciekawe, może
tak. A to jest chyba jedyny utwór z płyty, na którym nie ma gitar? Mhm. To jest jedyny utwór z płyty, którym ich nie ma...
Bo te gitarki, które słyszycie, są z klawisza zrobione przeze mnie.
Tak?
Mhm. Więc to jest jedyny niegitarowy utwór, który mamy na tym albumie.
Okej.
Okay. I chyba pierwszy w ogóle ever? Czy mieliśmy już wcześniej utwory bez gitar żywych?
Chyba nie.
Wydaje mi się, chyba że to może być jeden utwór, w którym nie ma żadnych żywych gitar, typu ani jednej.
Tak.
No to akurat
ani
ciekawe
z ręki
jest.
Michała, ani z ręki Rubensa.
Swoją drogą też w opisie tej płyty czytałem, że to jest flirt w ogóle z francuską elektroniką. I jestem ciekaw, to rzeczywiście był wasz pomysł, czy nie wiem, czy ktoś tam po prostu stwierdził, że no tak, przesłuchał sobie tę płytę i no do opisu w sumie da właśnie takie sformułowanie.
Znaczy, jakby ja jestem fanem francuskiej elektroniki od zawsze, czemu jakby, czym pokazaliśmy na Nie dobije się, w sensie te nasze inspiracje takie trochę justice'owe, francuskie. I oczywiście ktoś może tego nie słyszeć, ale ja słyszę tam te inspiracje, nawet chociażby w Za krótkim śnie, takie breakbotowe albo...
Dream popowe trochę.
Dream popowe, albo nawet Fuzuki, który
Metropolis, został wymieniony. Metropolis, no jest dla mnie bardzo francuski.
Jest francuski.
To prawda.
Więc ja to słyszę i Daria też to słyszy i Daria też lubi francuską, więc tak sami to powiedzieliśmy.
Bonjour!
Bonjour!
Sami to tak napisaliśmy. Trochę by było tak francusko.
Francusko.
Merci.
Ale tak o Justice wspomniałeś, to jest ta płyta Justice, ta czarna, to już o tym wspominałem zresztą w audycji Między Słowami. Dla mnie to jest najlepsza płyta do biegania w ogóle, w tym sensie, że no, ta Justice, cross. Ta czarna.
Czarna, czyli Woman, bo to czarne, to oni mieli też cross, tą pierwszą
Justice.
Z krzyżem.
Cross, no to cross. Ta
no to
z krzyżem.
Cross, ta pierwsza.
Tak.
Super jest. To jest, w ogóle wywróciło mi mózg.
To jest płyta, która po prostu dodaje mi ekstra energię po prostu do biegania. I nawet jak sprawdziłem na czasach, to zauważyłem, że w momencie odpalenia tej płyty nagle tam każdy kilometr tam jest to te pół minuty, 40 sekund szybciej przebiegnięty.
Tak, to ale... jest kozak. Chociaż ja chyba wolę audio, wideo, disco.
Znaczy ja wszystkie kocham, ale jak ta pierwsza wyszła cross, to jakby ja myślałem, że oni pakt z szatanem podpisali, bo nie wierzyłem, że da się tak wyprodukować brzmiące syntezatory i tak muzykę brzmiącą, że to dla mnie było coś nie z tego świata. Kosmicz.
Dla mnie to był też totalny kosmos, ale w ogóle sama też płyta, wracając do płyty Wojny i Noce, to okej, jest tutaj romans z tą muzyką francuską, natomiast wydaje mi się, że to jest największy romans, to jest chyba z latami 80.
No tak. No ale jakby Justice i w ogóle ta cała stajnia Ed Banger Records, to oni tak flirtują z tymi latami 80. podobnie, tylko że unowocześniają je często nawet nie, ale tam ja wszędzie słyszę lata 80. U każdego artysty z Ed Banger Records.
A myślicie, że... Bo gdzieś tam czasami mam też wrażenie, że lata 90. już gdzieś tam się powoli też zaczynają wkradać, bo jest pewien trend też w ogóle w muzyce, tak? Że no jakby jest ten duży nawrót do lat 80.
No to też trzeba podkreślić, że my tak naprawdę zaczęliśmy przygodę z inspiracją latami 80. przy Helsinkach oczywiście, przy właśnie Nie dobiję się do ciebie, Szarówce, Gdybym miała serce, Punk Fu, Miami Synek, to były pierwsze nasze tak naprawdę utwory, które były stricte inspirowane latami 80., więc Wojny i Noce to już tak naprawdę moim zdaniem to są lata 80., ale zdecydowanie bardziej współczesne, takie stricte lata 80., mhm. takie bardzo gitarowe, depeszowe, Joy Division, ten klimat, The Cure, to bardziej się inspirowaliśmy przy Helsinkach zdecydowanie niż teraz. Teraz się inspirowaliśmy, jeżeli wysyłaliśmy sobie jakieś inspiracje, to zazwyczaj to były młode bandy zagraniczne.
Nowoczesne lata 80. Znaczy, bo my kochamy lata 90. też. Jakby kochamy tą dekadę, ja szczególnie, naprawdę. I dlatego myśleliśmy też trochę gitarowo na początku w tym klimacie, ale wydaje mi się, że Polska, może nie to, że nie jest jeszcze na to gotowa, ale jeszcze są passe lata 90, tak jak teraz dubstep. Tak? Tak mi się wydaje, że lata 90 do Polski dojdą może za kilka lat. Że na świecie to się, sądzę, pojawi zaraz, a do Polski dojdzie za kilka lat.
To zacznijcie już może.
Zacznijcie to rozkręcać. Ale sądziliśmy, że to nie jest ten czas jeszcze.
Jeszcze za wcześnie. Swoją drogą, ten utwór pierwszy, Oczy Polaroidy i Sociopathetic, to, czyli te dwa też utwory zagrane na bębnach, to swoją drogą też te utwory mi się jawią też jako takie filmowe. Aż chwilami się zacząłem zastanawiać, czy gdzieś tam już nie macie czegoś może dogadanego, że to gdzieś, będzie gdzieś to wykorzystane.
Nie, ale polecamy się.
Ale chętnie.
Okej. Swoją drogą w ogóle no nie można, nie mogę nie zapytać, tak? Przecież w ogóle o ten cały entourage, tak? Czyli w ogóle wszystko, co jest związane z Japonią, tak? No bo są przecież też ilustracje, które zrobiła Agnieszka Szajewska. Wersja winylowa akurat jest na okładce, jest zdjęcie Darii. No
tak,
i teraz...
Autorstwa Piotrka Porębskiego, tak jak teraz, przy Helsinkach.
I teraz skąd w ogóle... Skąd ta podróż nagle z Helsinek z Finlandii do Japonii?
To bardziej jest moja podróż. Jest to po prostu powrót do mojej zajawki z nastoletnich lat, ponieważ ja jako 13-letnia Darka pod kołdrą w tajemnicy przed mamą oglądałam anime Spirited Away w pokoju, bo mama mi zabraniała, wiadomo, tam są różne takie treści nie do końca dozwolone dla powiedzmy 12-latek czy 13-latek. Biegałam do antykwariatu, który był tuż za rogiem, za moim blokiem, kupowałam Hawaii, więc ostatnio jeden z dziennikarzy, których bardzo cenię i bardzo uwielbiam, Tomek Doksa, chyba mnie trochę rozszyfrował, bo doszliśmy do tego, że właśnie tutaj przy Helsinkach był Włóczyki, była ta fascynacja Tolkienem, Muminki, teraz Spirited Away w Krainie Bogów, manga, anime, czyli mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że być może tak jest, że ja tak nigdy nie byłam, nie miałam czasu być dzieckiem i nigdy nie byłam tym dzieckiem, zawsze byłam nazbyt dojrzała jak na swój wiek, bardzo szybko stałam się osobą dorosłą, więc może w mojej twórczości jakby moja twórczość jakby znajduje w niej przestrzeń na to, żeby wyszła ze mnie ta mała Darka, która puszcza po prostu wodze swojej fantazji. Może coś w tym stylu to być, ale to już musiałby stwierdzić jakiś poważny psycholog. Natomiast dla mnie to jest po prostu zajawka i mega duży sentyment. Bardzo się cieszę, że udało nam się to zrealizować. Jeszcze dwa dni temu była premiera naszego teledysku do utworu Wojny i Noce, teledysku anime, w który wsadziliśmy ogrom serca i bardzo długo powstawał i Platish Image zrobili w ogóle jakąś kosmiczną robotę, że powstała w ogóle ta animowana...
Platish Image chyba.
Platish Image?
Platish Image, ja bym powiedział.
Image? Nie wiem, może ja zawsze mówię Platish Image.
No to jak francuska elektronika, to zostajemy przy Image.
Tak.
Platish Image. W każdym razie zrobili coś niesamowitego i w ogóle stworzenie Darki, Darki animowanej, która jest super bohaterką i walczy ze złoczyńcami, na końcu zabija księcia ciemności, który jakby spowił całe miasto w mroku, jest czymś absolutnie totalnie genialnym. genialnym i jesteśmy wdzięczni, że mamy na koncie taki super teledysk, też pierwszy nasz animowany teledysk.
A ja po prostu lubię sushi.
A ty po prostu lubisz sushi. A, ty tylko jest, i tylko to, co cię łączy z Japonią, rozumiem, dokładnie, tak? Jeśli chodzi o fascynację. Bo ja też zacząłem się sam zastanawiać nawet w kontekście po prostu też filmów, no bo to gdzieś tutaj jest najbardziej, to jest obrazowe i u mnie z Japonią to jest tak, że u mnie no pierwsze skojarzenie to jest jeden z moich ulubionych filmów, czyli Wkraczając w pustkę Gaspara Noé. No to jest taki bardzo zintensywinkowy, niesamowity film. I to jest w sumie ostatni film, który mnie w ogóle tak rozłożył na łopatki. To jest taki film, gdzie po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć i do którego wracam raz na jakiś czas, bo to jest ciężki film jednak. Natomiast jest to majstersztyk pod każdym względem, no i pod względem i kolorów, i zdjęć, i montażu, całego takiego transowości w ogóle. To jest film, który też swoją drogą gorąco Państwu polecam.
Czyli po prostu jesteś fanem japońskiej kinematografii?
I japońska kinematografia, aż tak to właśnie, szczerze mówiąc, to się nie znam na japońskim kinie. Mhm. Może to jest też przy okazji właśnie pora na to, żeby ponadrabiać zaległości w dobie serwisów streamingowych. Może akurat warto to zrobić, bo wiesz, no też mi się Japonia, no to kojarzą mi się oczywiście te wszystkie kreskówki, które były tam w latach 90. na Polonii 1 na przykład, to nie czy to oglądaliście, no to przecież tam były też te kreskówki. Natomiast pierwsze moje skojarzenie to jest właśnie Wkraczając w pustkę. I ciekawi mnie na przykład, czy wy macie teraz, myślicie już w ogóle o kolejnej płycie?
Czy... Jeszcze oczywiście tak a propos filmów, to bardzo polecam twórczość Akiry Kurosawy oczywiście, bo no, to jeden z najwybitniejszych,
no, także
Ran, czy Siedmiu Samurajów, to trzeba jakby koniecznie.
No to są takie oczywiste oczywistości.
Oczywiste oczywistości.
Ja myślałem bardziej o takim kinie współczesnym, takim na takiej zasadzie, co obecnie wychodzi, tak? No to tutaj, może tutaj akurat rzeczywiście... A, no i oczywiście Między Słowami film, no to jest... Jakże miałbym nie wspomnieć też, bo to też jest jeden z moich ulubionych filmów. Ale jest to też zbieżność akurat, jeśli chodzi o nazwę tej audycji.
Znaczy, jeszcze tylko dodam, żeby nie wyjść z ignoranta.
Tak?
Że jakby mi się sama wizualna strona inspirowania Azją albo w ogóle Japonią podoba od zawsze, ale jakby nie byłem fanem muzyki albo kina japońskiego, dlatego trochę spłaszczam to, ale oczywiście jestem fanem tego, co zrobiliśmy, co Daria wymyśliła i jak to wszystko się z tym trochę słowiańskim akcentem łączy, więc jakby nie to, że nie.
Okej, okay. Nie, no oczywiście, to jakby wcale nie zakładam, że jesteś tutaj ignorantem. Słuchajcie, jak by to wyglądały koncerty?
Fajnie.
No, fajnie. Fajnie. Tego jeszcze nie wiemy.
Fajnie. W sensie, ale o co pytasz?
No, na przykład, czy to...
O obostrzenia?
Na przykład, nie, chodzi mi o na przykład aranżację utworów.
Bo czy... dalej nie możemy grać.
Dalej, no właśnie. No. Chcecie no przy możemy. Okazji się wypowiedzieć na ten temat?
Ja
coś
mogę się
dodać
wypowiedzieć.
Od siebie,
no
proszę.
Pewnie.
Szanowna branżo, kochana, nie możemy dalej grać. 250 osób w plenerze to nie jest żadne granie i wszyscy o tym wiemy. To, że 1% artystów sobie zagra opery albo amfiteatry, nie znaczy, że branża jest traktowana na równi, bo dalej jesteśmy w przysłowiowej tam wiadomo gdzie i no, nic nie wróciło do normalności nawet na 50%, dlatego czekamy, prosimy o możliwość pracy, tak, żebyśmy mogli płacić podatki, którymi chcecie nas obarczyć.
A bez podatków?
Bez podatków nie będzie na gitarki, ani na...
I państwo będzie też biedniejsze, tak?
No tak.
Nie, no jesteśmy bardzo dużym sektorem, który jakby jest od początku pomijany. Jednym tchem wymienia się branżę fitness, gastronomię...
Hotelarską branżę, tak samo.
A tak naprawdę my generujemy taki sam dochód do państwa, jak turystyka cała, bo ponad 30 miliardów.
Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zespół to nie tylko jest lider i muzycy, tylko jest szereg osób, które w tym momencie są pozbawione pracy, bo mamy techników, realizatorów dźwięku, oświetleniowców, nagłośnieniowców, monterów, scen, bookerów
agencje
koncertowych,
eventowe, tak.
Agencje eventowe, menadżerowie, bardzo
często też barmani, szatniarze, wszystko, to się łączy, tak, tyle z osób.
Bardzo często też styliści, fryzjerzy, wizażyści, którzy na, bardzo często na koncertach pomagają.
No, ochroniarze, bileterzy, na wszystko.
Tak, tak, więc jest to naprawdę masa ludzi, a niestety w naszym kraju jest coś takiego jak obraz artysty, bogacza, multimilionera, który absolutnie nic nie robi, tylko siedzi sobie i trochę, tak, pierdzi w stołek i wszystko mu każdy przynosi pod nos, co jest bardzo krzywdzące dla nas i kompletnie ujmujące, bo ja sama wiem po sobie, będąc okropną pracoholiczką, że jest to, jak to moja prababcia mówiła, która bardzo mnie wspierała i już jest, niestety jej nie ma, ale mówiła mi, że dziecko, ciężki kawałek chleba sobie wybrałaś. No tak, i jeszcze jest to prawda.
Chciałam dodać, że w naszej branży to pracuje około 350 tysięcy ludzi. Każdy ma rodzinę, więc robi się z tego spora grupa wyborców, która została pominięta chociażby też w ściągnięciu obostrzeń. Jakby ludzie mieli świadomość właśnie, ile to wymaga pracy fizycznej od ludzi, którzy się zajmują samą produkcją koncertu, to też nie byłoby opinii albo takiego społecznego przekonania, że to jest zawód dla lekko duchów, niebieskich ptaków, bo to wymaga bardzo ciężkiej pracy, po pierwsze, żeby dojść do miejsca tego, żeby ludzie chcieli cię słuchać, chcieli płacić za twoją muzykę. Wymaga to wielu lat pracy i wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia od ludzi, którzy organizują koncerty. Dlatego proszę, patrzcie na nas jak na równoprawną branżę i nie pomijajcie nas.
I kupujcie płyty.
Kupujcie płyty i chodźcie na koncert oczywiście.
Tak jest, to powiedział.
Szczepcie się jak chcecie, bo będziecie mogli więcej chodzić na koncert.
O, tak. Amen.
Amen.
Wojny i noce, przypominamy, płyta ukazała się 11 czerwca. O tej płycie i nie tylko. Opowiadali państwo Daria Zawiałow i Michał Kusz, czyli najwięksi twórcy tej płyty.
Tak, można tak powiedzieć.
Nawet można powiedzieć, że jedyni.
Że jedyni. No bo są też oczywiście inne osoby zaangażowane w powstawanie tej płyty.
Ale faktycznie jakby zawsze pracujemy głównie my.
Tak jest. Twórczy element właśnie waszej płyty.
Tak, i oczywiście Piotrek Rubens-Rubik, który nam pięknie dogrywa gitarki zawsze.
Łukasz Samba-Dmochewicz, który nagrał kilka utworów tak. Żywych bębnów.
Marcin Gajko, miksy, Leszek Kamiński, miksy i mastering.
Piotr Witkowski, też Kaonasi. No i oczywiście Sony Music, nasza wspaniała wytwórnia, która dziękujemy. Bardzo pomogła. Bartek Jasik, nasz product manager. O, jak tutaj nagle podziękowania.
Cała litania. No.
Myśmy odbierali Fryderyka.
Możecie spróbować już teraz. Macie ostatnią szansę, macie możliwość teraz zrobienia takiej próby generalnej. Tak. Osób jest mnóstwo, oczywiście w podziękowaniach też w okładce, w książeczce.
No, Agnieszka
państwo,
Szajewska, główna gwiazda w sumie tego projektu.
No.
Goku Nobaka, która jest odpowiedzialna za stworzenie w ogóle mangowej
graficzki.
Darki.
Słuchajcie, bardzo wam gorąco dziękuję. Zachęcam do słuchania płyty Wojny i Noce, a ja, Kamil Wróblewski, się żegnam. Słyszymy się za tydzień o godzinie 20. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.